Pokój wam, bracia i siostry. Celowo użyłem takiego pozdrowienia, kiedy byliśmy na konferencji w Lubsku teraz. To bracia tak, no, częściej tam tak było można słyszeć takie pozdrowienie, właśnie zaczynając usługę, czy... No właśnie usługę. I powiem szczerze, że tak rzadko to jest tak mówione, że nawet nie wiedziałem za bardzo, jak odpowiadać. Ale to też Bóg tak, Jezus tak, kiedy przychodził do uczniów, było takich kilka miejsc, to właśnie mówił do nich: pokój wam. Jest to, wiecie, bracia, wspaniałe. Samo to, kiedy między dwoma lub trzema, kiedy się zgromadzają, może być pokój Boży. A może być, bo Jezus Chrystus, otwórzmy sobie Ewangelię Świętego Jana. Ewangelia Świętego Jana, 14 rozdział, 27 werset. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jezus Chrystus dał nam swój pokój. Nie przyszedł do świata i dał im pokój. Nie przyszedł, on przyszedł. Ludzie myśleli, że przyjdzie i zapanuje wieczny pokój, ale on nie przyszedł do świata dać pokój, ale pokój dał tym, którzy usprawiedliwieni zostali przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego. I ten pokój my możemy mieć. Wspaniałe to jest bogactwo i bardzo cenne. Apostoł Paweł, kiedy pisze do, wczoraj tak szybko przewertowałem, do wszystkich zborów, czy też do braci swoich, do Tymoteusza, czy tam do Filipian pisał, zawsze pisał na początku: łaska i pokój od Boga, Ojca naszego, Jezusa Chrystusa. I właśnie otwórzmy sobie kolejny fragment z listu świętego Pawła do Filipian. List świętego Pawła do Filipian, 4 rozdział i werset 7. Pisze o tym właśnie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czasami w życiu przychodzą takie, w naszym codzienności przychodzą różne doświadczenia spowodowane różnymi rzeczami, czasami w pracy czy gdzie indziej. I szatan przez różne sprawy chce, abyśmy pokoju Bożego nie mieli. Aby jakoś zamącić nasze serca, myśli. Abyśmy nie mieli pokoju. A on jest potrzebny. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Kiedy właśnie przychodzą te doświadczenia. Kiedy może jakieś różne myśli. Nie wiemy, co będzie jutro. Ale kiedy mamy Boży pokój. To jest takie wyciszenie w naszej duszy. Nie ma jakiegoś takiej niepewności. Bóg nas naprawdę w tym czasie wtedy nas mocno posila. I tak jak tu pisze, który przewyższa wszelki rozum. Ja wierzę, że on przewyższa ten rozum, bo ludzie nawet patrząc na nas, kiedy stoimy w obliczu różnych doświadczeń i mamy taki pokój, takie coś w ogóle obcego, nie z tego świata. To wierzę, że na pewno nie mogą tego pojąć rozumem ludzkim, bo to nie jest do pojęcia. To Bóg dał i my nie możemy tego pojąć. I kiedy mamy ten pokój, strzec on będzie naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, w Chrystusie Jezusie. Nasze myśli mogą być wtedy całkiem dziennie skierowane, nie muszą przy tych sprawach przyziemnych, nie muszą być obciążone tymi rzeczami, bo wiemy, że Bóg o to wszystko się troszczy. I my mamy się nie troszczyć o nic. I tak jak ten szósty werset pisze, nie troszczy się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I tak tego pokoju oczekujmy i módlmy się o pokój, jeżeli nie mamy pokoju w sercu. Abyśmy mieli siłę, abyśmy mieli ten spokój, kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą trudne chwile. I niech Bóg pokoju będzie z nami. Amen.
Chwała niech będzie Panu Bogu. Witam Was, bracia i siostry. Witam z radością, że jest nas więcej na świecie. Nie mogę się powstrzymać od pokusy powiedzenia, że Marcin przyjechał dziś w roli ojca, nie tylko męża. I jest to jakiś taki powód do radości, że no, że to jest dziecko jest błogosławieństwem Bożym, a więc Bóg błogosławi. Bóg robi jeszcze coś innego. W jednym z psalmów czytamy, że jeśli Pan domu nie zbuduje, daremnie trudzą się budowniczowie. Tak dzisiaj pomyślałem, jeśli Pan nabożeństwa nie przygotuje, daremnie planują ludzie, kto ma usługiwać i co robić. To, że Sławek złapał gumę i spóźni się, mógłbym potraktować jako przypadek losowy, bo takie rzeczy się zdarzają. Natomiast to, że dzisiaj Bóg mnie wsadził w garnitur po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, to ja jestem od rana zdziwiony, dlaczego. Teraz już wiem. Widocznie Bóg tak przygotował, że jak w grudniu ja usługuję przy wieczerzy, to nie będziemy zmieniać sobie planów i robić harmonogramów i grafików. Ale jest to pocieszające, bo to znaczy, że Bóg jest z nami i On przygotowuje nam czas społeczności i słowo, które będzie głoszone. Nie wiedząc, że tu będę usługiwał, nic od siebie nie przygotowałem, ale jest słowo, którym żyję od zeszłej niedzieli. Słowo, które tu usłyszałem poprzedniej niedzieli. Były to dwa psalmy, 51 i 15. I ja przez cały tydzień rozważam te psalmy, bo uważam, że nie jest to przypadek, że te psalmy bardzo się uzupełniają, stanowią pewną całość. Psalm 51 zaczyna się słowami: głupi powiedział w sercu swoim, nie ma Boga. Nam byłoby łatwiej... 53 może. Przepraszam, bo ja tak z pamięci. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Bardzo mnie te słowa dotknęły. Bóg w swoim słowie poprzez psalmistę nie ma oporów, aby nazwać człowieka głupim. My jako ludzie wierzący byśmy powiedzieli tak: głupi mówią, że nie ma Boga. Tak, są ludzie, którzy mówią, że nie ma Boga i nie mówią tego w sercu swoim, ale mówią to swoimi ustami. Mówią to głośno, wyraźnie, wszem i wobec, że Boga nie ma. I my takich ludzi nazywamy głupcami. Bóg o nich nic nie mówi. Myślę, że tacy ludzie dla Boga są martwi. On ma większy problem. On ma problem jest z tymi, którzy ustami swoimi mówią, że Bóg jest, a w sercu swoim mówią, że Boga nie ma. Oni są głupi. Głupi dlatego, że odrzucają Boga. I choć głośno mówią, tego nie mówią. Wydaje im się, że można tak żyć. Mówić w sercu swoim, że Boga nie ma. Ale Bóg jest i Bóg wie, kto tak mówi. Ale największą głupotą tych ludzi, którzy w swoim sercu mówią, że nie ma Boga, jest naiwne przekonanie, że inni ludzie tego nie słyszą. Ja przecież jestem pobożny. Ja mówię, że kocham Boga, a tylko w sercu swoim mówię, że Boga nie ma. To, co ja mówię w swoim sercu, to, co ja myślę, nikt nie słyszy. Ale w psalmie 15 czytamy, jak słychać ten głos z serca. Bo ten, kto mówi w sercu swoim, że Boga nie ma, postępuje tak, jak myśli. Wielkie grzechy, zabójstwa, kradzieże, gwałty, bałwochwalstwa są popełniane przez tych, którzy mówią głośno, że Boga nie ma. Natomiast są mniejsze, no mniejsze w cudzysłowiu, rzeczy popełniane przez tych, którzy mówią tylko w sercu swoim, że Boga nie ma. Nie mówią tego, żyją nagannie, pełnią to, co nieprawe, nie mówią prawdy w sercu swoim, obmawiają językiem swoim, czynią zło bliźniemu swemu, znieważają sąsiada swego. Tak postępują ludzie. Nie mówię, że to wszystko naraz. Wystarczy, że jedną z tych rzeczy człowiek czyni. To znaczy, że powiedział w swoim sercu, że Boga nie ma. I być może tak naprawdę myśli, bo postępuje tak, jakby Boga nie było. Postępuje człowiek tak, jakby się Boga nie bał. I kiedy dziś przystępujemy do wieczerzy, kiedy będziemy czytać słowa, a podejrzewam, że będziemy, te lub podobne w pierwszym liście Pawła do Koryntian o niegodnym spożywaniu wieczerzy pańskiej, Paweł pisze do Koryntian tak, niechajże więc człowiek samego siebie doświadcza. To bardzo trudne zadanie doświadczyć siebie samego, jeśli będziemy komplikować sprawę, na czym to polega. A może to wystarczy zadać sobie samemu pytanie, czy ja nie powiedziałem w sercu swoim nie ma Boga? A może nie wiem, czy powiedziałem, ale jeśli sobie zadam pytanie, czy ja postępuję tak w niektórych sprawach, jakby Boga nie było? Czy zdarza mi się, czy zdarzyło mi się, że postępowałem tak, jakby Boga nie było? To wtedy doświadczam samego siebie. Jeśli postąpiłem tak, jakby Boga nie było, jakbym się nie bał Boga, to znaczy, że powiedziałem w sercu swoim, nie ma Boga. Jestem głupi. Niechajże więc człowiek samego siebie doświadcza. Myślę, że nie na chwilę przed pamiątką wieczerzy, ale o wiele wcześniej. Każdego dnia, kiedy myślimy o tym, że jesteśmy wierzącymi, że będziemy przystępować do stołu pańskiego każdego dnia, nie tylko przed wieczerzą, powinniśmy sami siebie doświadczać, bo to świadczy o tym, jaka naprawdę jest nasza wiara. Czy postępujemy tak, jakby Boga nie było, to naprawdę nie jest ważne, co mówimy. Jeśli nawet będziemy się bić w pierś i powiemy, że nie powiedzieliśmy nawet w sercu swoim, że Boga nie ma, może nie usłyszeliśmy tego, nie zauważyliśmy momentu, w którym to powiedzieliśmy, ale postępowania, takie delikatne, te z psalmu, wymienione w psalmie 15. Panie, kto przebywać będzie w Twoim namiocie, w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twojej górze świętej, ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Niech te słowa zapadną głęboko w nasze serca, że naprawdę dla Boga nie jest ważne to, co my mówimy. Nie z tego będziemy sądzeni. Z tego sądzi nas świat. A właściwie nie sądzi, a osądza, obmawia. Ale my mamy w sercu swoim mówić prawdę. Jeśli mówimy, że Bóg jest w sercu swoim, to musimy tak myśleć i tak postępować. To taka refleksja przed wieczerzą. Jak siebie samego doświadczać, aby przed to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Niechże więc sam człowiek siebie doświadcza. To naprawdę nie jest trudne. Wystarczy sobie zadać pytanie, czy postępuje tak, jakby Boga nie było, czy postępuje tak, jak On jest i ja się Go boję. Amen.
Pokój wam, bracia i siostry. O pokoju ten wiersz z listu do Filipian, który czytał Adam, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest piękny wiersz. On mówi o tym, że to nie my będziemy pokoju strzec i szukać, tylko pokój będzie strzegł naszych myśli i naszych serc. To jest prezent od Boga. I dlatego Pan Jezus dawał pokój. Pokój mój daję wam, żeby strzegł. Mówimy, gdzieś ten pokój ucieka, gdzieś go nie możemy upilnować. A to ma być odwrotnie. Pokój ma pilnować naszych serc. Musimy go otrzymać od Pana Jezusa Chrystusa. I musimy zabrać te wszystkie rzeczy, wyrzucić te wszystkie rzeczy, które pokój Boży usuwają. Jeśli będziemy mieli uczynki ciemności, pokój Boży odchodzi. On nie może być tam, gdzie jest pomieszanie dobrego i złego. On nie może być tam, gdzie ktoś może mówi, jak Mariusz to powiedział, że jest Bóg, ale w sercu swoim nie ma Boga. Wtedy nie będzie pokoju i taki człowiek będzie mówił, jak zatrzymać pokój Boży? Skąd go wziąć? Gdzie go zdobyć? Mam problemy z tym, bo nie mam Bożego pokoju. A to jest coś tak pięknego, ten pokój Boży, że on dany nam przez Pana, On strzeże serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Bracia i siostry, jeśli jest jeszcze inaczej, pędzimy za pokojem, to musimy jeszcze wiele, wiele, powiem, zmienić w naszym życiu. Musimy jeszcze dać naprawdę swoje serce, żeby Duch Święty je przeglądnął, żeby Duch Święty je prześwietlił, żeby Boże Słowo prześwietliło i życie nasze. I pousuwać rzeczy, które zabierają Boży pokój, bo Jego się nie dogoni, Jego się nie zdobędzie inaczej. Bóg go po prostu daje, to jest łaska, Bóg go daje. Jeśli nie przyjmuje, daje go na tych określonych warunkach, jeśli ich nie spełniamy, to nie pomogą nasze, powiem, próby złapania pokoju Bożego, gdzieś go tam ściągnięcia. To trzeba oddać życie Jezusowi, spoglądać na Niego, być Mu poddanym, być Mu wiernym i prawdziwie oczyścić swoje serce i swoje życie, tak żeby mówić nie tylko ustami, że jest Bóg, ale żeby w sercu swoim powiedzieć, że jest Bóg. W sercu swoim mówić, że jest Bóg. Ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy jeszcze raz, po raz któryś kolejny z rzędu przypomnieli sobie historię o synu marnotrawnym. Zapisana jest w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. I dobrze ją znamy, więc nie będziemy jej cały czytać. I ta historia jest najczęściej mówiona po to, aby, czy przytaczana po to, przewoływana po to, aby pokazać miłość Ojca, aby pokazać dobroć Ojca, aby pokazać człowiekowi, dodać odwagi tym, którzy są gdzieś tam zagubieni i bliscy śmierci, którzy zmarnowali Boży dar, zmarnowali duchowe dziedzictwo, i boją się wrócić do Ojca, albo myślą, że ich kres to już musi być. I wtedy historia dodaje jakiejś nadziei, że jeśli wrócimy, jeśli stanę i pójdę do domu Ojca, to Ojciec mnie przyjmie, wyprawi wesele, ucztę, da mi nowe szaty, omyje mnie, oczyści mnie i będę jego nadal jego synem. I to jest piękna historia. Zawsze się przeważnie mówi o tym i wiecie, kiedy się mówi o tym końcu, szczęśliwym końcu, zapomina się o tym, co o wielu rzeczach, ważnych rzeczach, które ta historia porusza. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj nie na końcu się skupili, ale na tych ważnych, bardzo istotnych rzeczach, które, z których możemy się naprawdę bardzo wiele nauczyć. I rzekł młodszy z nich ojcu w 12 wierszu, oddaj, ojcze, oddaj, daj mi część majątności, która na mnie przypada. I rzekł, wreszcie nadeszła ta upragniona chwila dla tego syna. Dorósł do tego, wiedział, że ma taką już możliwość, może takie nawet prawo, przyjść i powiedzieć, ojcze, skończyłem 18 lat, teraz ja będę decydował o swoim życiu. Marzenie wielu młodych ludzi też w naszych rodzinach. Pragnienie takie, och, jak będę już dorosły, jak już będę pełnoletni, jak już ja będę mógł decydować o swoim życiu, jak już ja będę mógł zadecydować, co wybieram i jak żyję. Oczekiwanie na to. I nadchodzi oczywiście taka chwila. I powiem, taka pierwsza męska decyzja w jego życiu, tak? Taka męska decyzja, taka jak w filmach, mężczyźni prawdziwi wielkie decyzje podejmują i robią, rozwalają domy, zwyciężają, armię pokonują, taki Superman. Męska decyzja, powiem. I na samym początku, totalna głupota. I na samym początku nie wypał. Ledwie wystartował, powiem, i wpadł w bagno. I okazała się jego głupota. Opuścić ojca. Opuścić dom ojca. To jest głupota. I ten młody człowiek ją popełnił. I to świadczy o jego głupocie, o jego niedojrzałości, o zagubieniu. Nie o podjęciu męskiej decyzji. Nie o tym, że dorósł do tego, żeby podać. Nie, o zagubieniu i o głupocie. I o błędnych, chybionych decyzjach. Opuścić dom ojca i iść w daleki kraj. Bo daleki kraj jawi się piękny. Bo daleki kraj jawi się kuszący. On taki jest. Tak o nim mówią, tak go pokazują. Wiecie, szatan dopuszcza do głosu tylko tych, którzy są na topie. Szatan i świat dopuszcza do tego, żeby reklamowali go tylko tych, którzy akurat są w trakcie zdobywania pieniędzy, którzy akurat, nie wiem, poznali aktora, który akurat szansę na coś tam wygrali. Świat dopuszcza, żeby oni mówili, co jest w świecie. Wiecie, świat już nie dopuszcza tych, którzy przegrali życie w świecie, żeby mówili o świecie, żeby powiedzieli prawdę o świecie, ale ich jest więcej, bracia i siostry, czy nie tak? Czy nie jest więcej? Czy w takim połczynie nie jest więcej tych, którzy przegrali życie w świecie, niż tych, którzy wygrali życie w świecie? Powiem 1:100. Ale zobaczcie, oni nie mówią. Świat nie wystawia ich na pierwsze strony gazet, do wywiadów. Powiedz, co żeś w świecie doznał. Nie. Oni odchodzą w cień. Mają gadać ci, którzy kuszą, którzy zwodzą, którzy mówią piękne życie w świecie. Opuścić dom ojca, opuścić dom rodziców w sensie takim, duchowym. Ja nie mówię, że mąż z żoną, jeśli się ożeni, ten musi opuścić, powinien opuścić dom. Opuścić zbór. Wydaje się, że pierwsza ważna decyzja, mądra decyzja, biorę swoją majątność i idę. I odjechał do dalekiego kraju. Ten daleki kraj to wcale nie 1500 kilometrów stąd. Ten daleki kraj to może być ten kraj w tym mieście. Ten daleki kraj to nawet może być, możesz go znaleźć w swoim pokoju. Pokoju wierzących rodziców. Ten daleki kraj możesz znaleźć na tej samej ulicy, na której jest zbór. Ale on jest bardzo daleki od tej rzeczywistości, która jest w zborze, która jest w domu rodziców wierzących. On jest bardzo daleki. On jest naprawdę daleki, daleki. Odjechał do dalekiego kraju. I kiedy się wybierasz na dyskotekę, kiedy się wybierasz do kina, to idziesz do dalekiego kraju, chociaż to tylko 500 metrów. Ale idziesz do bardzo dalekiego kraju. On oczywiście pokazuje się, że jest piękny i że jest fantastyczny i warto tam iść. Kiedyś, gdy Samek jeszcze był na wolności, ale był w wielkiej niewoli grzechu i ciągle przebywał w jakiejś tam dyskotece. I kiedy z nim rozmawialiśmy, kiedy mówi, po co ty tam siedzisz? Co, a ja tam nic nie robię. Tak mówił. Ja piwa nie piję, ja nie przeklinam. Ja mówię, tam przecież wiadomo, co tam jest. Tam dziewczyny, wolna miłość, przygody, narkotyki. Nie, nie, ja tam nic. A to po co tam siedzisz? No tak z kolegami. Wiecie, nie chciał się przyznać. Potem, kiedy Bóg już go z tego wywiódł na szczęście, mówi, wujek, nawet ci nie będę mówił, co robiłem. O. I będąc w tym samym mieście, był w bardzo dalekim kraju. Powiem, za górami, za lasami. Od tej Bożej rzeczywistości, od tego, co jest w zborze, co słyszał. I roztrwonił tam swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Prowadząc rozwiązłe życie. Bracia i siostry, młodzież, powiem wam tak, do świata idzie się tylko po to, żeby prowadzić rozwiązłe życie. Możesz myśleć, możesz nawet mówić, możesz mamić wszystkich dookoła, rodziców, braci ze zboru, możesz mamić ich, że nie, nie, ty tam realizujesz swoje idee, nie, po prostu ty tam chcesz być, nie, to nie jest tak. Ale prawda jest taka, do świata idzie się po to, żeby prowadzić rozwiązłe życie. Nic innego w świecie się nie udaje. I niczym innym świat dzisiaj nie ciągnie ludzi, jak tym, żeby prowadzić, żeby móc prowadzić rozwiązłe życie. Wielu młodych ludzi marzy o rozwiązłym życiu. Dlaczego marzy? Ponieważ oglądają sceny filmowe, ponieważ czytają historie, ponieważ nawet w książkach są takie zawarte historie o rozwiązłym życiu. I są zachwalane. I im więcej siedzisz w tym, im więcej tych informacji masz, może mówisz, a to tam to są głupoty dla mnie. To nie jest nieprawda. Im więcej ci diabeł zasiał tego konkolu, on rośnie. I marzysz o tym, żeby prowadzić rozwiązłe życie. Rozwiązłego życia nie można prowadzić w zborze. A w świecie można. Tym właśnie dzisiaj świat kusi. Tym, że możesz tam robić, co chcesz. Możesz robić, co chcesz, co tylko sobie zamarzysz. Świat dzisiaj otworzył się na całą, na wszelką ohydę i każdy może znaleźć tam to, co chce i robić to, co chce. I to nie było tak, że ten młody człowiek poszedł, strawił do świata i nagle zobaczył, że w tym świecie jest rozwiązłe życie i to go pochłonęło. Od biedak. Poszedł z tą myślą. Poszedł z tym pragnieniem. To nie jest tak, że ty pójdziesz do świata i będziesz prawy i będziesz dobry, a dookoła ciebie będzie brudny świat. Nie. Do świata, kochani, idzie się po to, żeby prowadzić rozwiązłe życie. Telewizor włącza się dlatego, żeby zobaczyć rozwiązły film. Internet włącza się dlatego, żeby zobaczyć rozwiązłość. Do kina się idzie po to, ponieważ tam jest scena erotyczna. Po to się idzie, a nie po to, żeby przeczytać, kto jest w roli głównej. I paru głupich dialogów posłuchać. I ten młody człowiek poszedł do tego dalekiego świata i tam prowadził rozwiązłe życie. I co się przy tym stało? I roztrwonił wszystko. Tak, świecie roztrwonisz wszystko. A powiesz, nie, nie roztrwonię. Nieprawda. W świecie roztrwonisz wszystko. Wszystkie twoje duchowe wartości, wszystkie twoje nawet moralne wartości, wszystkie twoje nawet takie, powiem, na poziomie kultury ogólnoludzkiej, wszystko roztrwonisz. Powiesz, nie, nie roztrwonię. Powiem tak, roztrwonisz. Świat ci to zabierze. Świat ci to wydrze. Diabeł wydrze ci to. On po to otwiera te, powiem, te salony rozpusty, wszelkie, nie myślcie teraz o domach publicznych, ale wszelkiego rodzaju. Przecież to jest to, co w świecie dzisiaj się dzieje. Po to otwiera, po to to oferuje, żeby ciebie ograbić. Ze wszystkiego. Nie mówię, pieniądze to jest pierwsza rzecz, którą tam stracisz. On roztrwonił całe swoje dziedzictwo. Roztrwonił to, co ojciec nazbierał dla niego. I on razem z tym ojcem, jeszcze jako może młodzieniec, który był w tym domu. Roztrwonił to, z czym ojciec myślał, że kiedy mu to da, to mu się to przyda. Przyda na to, żeby, nie wiem, wystartować, żeby założyć swoją rodzinę, żeby wybudować swój dom. No na co się mu się, to się, ojciec z takim planem, z takim zamiarem szykował to dziedzictwo i wtem wreszcie wziął to dziedzictwo i poszedł i świat ograbił go, sprzedał wszystko światu. Rozwiązłe życie i strata idą w parze. Nie ma inaczej. Na pewno roztrwonisz wszystko. Na pewno zmarnujesz cały swój majątek. I mówię jeszcze raz, nie myślę tylko o pieniądzach. Myślę o szczęściu, myślę o Bożym pokoju, myślę o radości życia. Będziesz rozbitkiem, wierzę. Na pewno wszystko stracisz. I zobaczcie, kiedy pisze 14 wiersz, a gdy wydał wszystko... A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód. Ha, to jest zbieg okoliczności, powiesz. Gorzej być nie mogło. Czemu ten głód nie nastał wtedy, gdy ruszył w ten świat? Dałby sobie radę, miał jeszcze kupę kasy. Czemu ten głód nastał, gdy on wszystko wydał? Wiecie co, to nie jest przypadek. Na pewno nastanie głód. Kiedy wszystko stracisz, nastanie głód. Nie bogactwo. Kiedy wszystko stracisz w świecie, nie przyjdzie łód szczęścia i w totolotka wygrasz. Nie, przyjdzie głód. To jest kolej rzeczy. Tak będzie. Na pewno przyjdzie głód. I nie ominie nikogo, kto w tym świecie jest. Nastał głód, wielki głód. Wiecie, te głody ciągle pojawiają się na tym świecie. W Połczynie pojawiają się, w Warszawie pojawiają się. Nie tylko w Afryce. Te głody, ludzie mówią o nich, przyszedł kryzys. Ktoś doznał wielkiego życiowego zawodu. Ktoś popadł w rozpacz. To jest głód. A ten przeżywa załamanie nerwowe, jest nim bardzo źle. To jest głód, nie załamanie nerwowe. Ciągle pojawiają się te głody. U tych, którzy zostali bankrutami w tym świecie. Pojawia się głód. I ludzie mówią o tym, o, nie powiodło mu się. Temu się nie powiodło. O, ten stracił wszystko. O, ten przeżywa. O, wielka tragedia go spotkała. O, no takie nieszczęście jakieś się pojawiło. To jest głód, a nie przypadek losu. Tak będzie w twoim życiu, jeśli pójdziesz w świat, jak u tego młodzieńca. Stracisz wszystko, na pewno stracisz wszystko, nie będziesz mądrzejszy od niego. A kiedy wszystko stracisz, to nastanie wielki głód. I dalej czytamy, i pragną napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie. Bardzo szybko skończyła się euforia. Bardzo szybko skończyło się szczęście. Bardzo szybko. Co on teraz pragnie? Co on pragnął, kiedy brał majętność od ojca? Co on myślał? O, miał fajne myśli. Teraz sobie porządzę, teraz pożyję, teraz odetchnę. Takie miał myśli. O, a co on teraz chce? Wiecie, on już nawet nie marzy o pięknych dziewczynach. Już nie marzy, już nie tego chce, nie tego szuka. Już mu jakoś wyleciało z głowy, żeby szaleć na dyskotece, żeby zmienić samochód. Nawet nie myśli o tym. Wiecie, o czym on myśli? Co jest jedynym jego pragnieniem? Żeby brzuch swój napełnić czym? Szynką. Nie, nawet nie szynką. Omłotem, który świnie jedzą. Kochani, i naprawdę tak jest. Przychodzi ten głód, ten duchowy głód. Jesteś rozbity w tym świecie, jesteś okradziony przez ten świat. Straciłeś wszystko, bo prowadząc rozwiązek, roztrwonił cały swój majątek. I kiedy świat ci zabrał, nastał głód i teraz marzysz o jednym, żeby się najeść chociażby omłotu, który świnie jedzą. To jest jego marzenie. I naprawdę już nie myśli o tych swoich wszystkich przebojach, które parę lat temu, albo parę miesięcy jeszcze temu. Nie myśli. Świat tak działa destrukcyjnie i to robi. Tak mieli. To jest taka maszyna, która tak przemiela, bo to jest, świat jest w rękach szatana. On jest jego panem, on nim rządzi, on nadaje kierunek, on szykuje pułapki, bo jest chytry, on wie, co trzeba otworzyć, on wie, co trzeba pokazać, on wie, jaką modę wylansować, on wie i on to każe czynić. I w świecie to jest. Nawet nie myśli, powiem, o normalnym stole. A co dopiero wykwintnym, jak myślał, że będzie miał tyle pieniędzy, to on dopiero i rządził tam, troszeczkę rządził. No trochę ci świat zapłaci popularności, kiedy mu wydajesz całe swoje dziedzictwo. Trochę ci świat zapłaci na początku. Ale teraz, zobaczcie, gdy pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, wiecie co czytamy? Lecz nikt mu nie dawał. I tego nie dostał. Nie tylko tak nisko spadł, że omłotu dla świń chciał. Ale mało tego, nawet tego mu nikt nie dał. To jest, wiecie, i tutaj ja powiem tak, i tu widać świat w całej pełni, tu cała gama jest pokazana, cały, powiem, taki akord świata. Brzmi świat pełnym akordem. To jest właśnie rzeczywisty obraz atrakcji świata. To jest właśnie rzeczywisty obraz miłości do świata, jak to się kończy. Głodny, odarty, wszystko stracił, sprzeniewierzył, pożył, bo pożył, porządził, może miał 8 dziewczyn. Może miał, a przydało mu się. I nawet nie chce mu dać omłotu dla świń. To jest zapłata tego świata za to, że oddałeś mu całe swoje dziedzictwo. Oto jest zapłata. Bogu nie chcesz oddać dzisiaj serca. Bogu nie chcesz oddać 5 minut w ciągu dnia. Bądź. Światu oddał cały swój majątek, cały swój. Oddał mu całe swoje dziedzictwo i świat mu płaci. Nie chce mu dać omłotu dla świń. To jest nagroda. I wielu tą nagrodę odbiera już teraz. I później czytasz. Popełnił samobójstwo. I później czytasz, rozpadła mu się rodzina. I później czytasz, narkotyki. To się powtarza jak refren. Ten, kto pozwolił sobie na to, żeby pójść do świata i zanurzył się w ten świat, świat napiętnuje go wszystkimi tymi rzeczami. Ten świat przypomina mi takie okienko na poczcie. Kilka razy to widziałem, jak się nazbierało, teraz już inaczej może pracują ci, ale jak nazbierało się ten stos tych listów. I ta pani za okienkiem pach, 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 pach. Piętnuje wszystko, wszędzie pieczęć. I świat tak pięknuje. Temu, który się zanurzy w ten świat, temu, który pójdzie do tego dalekiego świata i tam prowadzi rozwiązłe życie, świat tak piętnuje, tylko że to nie są takie pieczątki. To jest właśnie narkomania, to jest próba samobójcza, to jest więzienie, to jest konflikt z prawem, to jest rozbita rodzina, to jest brak pokoju, to jest załamanie nerwowe, to są tabletki, to są próby samobójcze i tak dalej. To jest to. Wszyscy otrzymują to. To jest już zasada. Ale dalej są tacy, którzy uważają, czy których mami ten świat i którzy mu wierzą. Ten świat był przyjacielem, gdy wydawało się kasę. Był przyjacielem. Kłaniał się, otwierał drzwi, zapraszał i człowiek był ważny. Samuel też był ważny w swoim środowisku i wszyscy go znali. I to mu imponowało. To zapytajcie się go teraz. Czy sobie powiesi laurkę z tych swoich ważności? Brzydzi się tym. Wstydzi się o tym myśleć. Bo to nie były ordery, którymi się warto chwalić, nawet przed sobą. Świat cię chołubi, kiedy wydajesz, kiedy cię odziera. A jak skończy się pieniądz, jak się skończy twój majątek, jak się skończy twoje dziedzictwo, to odwraca się, porzuca ciebie jak śmieć. Nawet omłotu ci nie da. Chcesz się najeść tego omłotu ze który, ale szef powie nie. Nie. Wiecie, on już jest zajęty następnymi cwaniakami. Następnymi naiwniakami, którzy idą, biorą swoją majątność i idą, mi się uda. I świat już nimi jest zajęty, a ciebie ma w nosie. Już się człowiek nie liczy. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I chciałem tak przeczytać, jak to jest. A ja tu z głodu ginę. I on tam z głodu ginął. I zginąłby. Na pewno. Bo taka jest prawda, że w tym obcym, dalekim kraju, tym obcym Bogu, to może być połczyn. I to może być internet w swoim pokoju, i to może być twoja koleżanka szkolna. W tym obcym kraju giniesz. A ja tu z głodu ginę. Nie uda się tam zachować życia. Nie uda się zachować życia w tym świecie. I ja tu z głodu ginę. I jeśli nie uciekniesz, nie uda ci się uciec z tego kraju, na pewno zginiesz. Nie wiem, czy się uda, bo już na pewno się uda. Powiem, wielu zostało w tym świecie. Ludzie tak sobie myślą, nawet wierzący, ja myślę o wierzących oczywiście, którzy znają prawdę Bożą, że idą do świata i mówią, ale jak już będzie tak bardzo źle, to ja wrócę. Kochani, ale ten świat przypomina taką pustynię, na której walają się szczątki kości. Wielu myślało, że przejdzie. Wielu myślało, że wyjdzie, ale nie wyszło. I wielu ludzi ginie. Wielu ludzi, którzy mieli dziedzictwo, którzy mieli życie wieczne w Chrystusie Jezusie, bo to jest to dziedzictwo Ojca. Którzy mieli szansę, żeby pójść za Panem, żeby zostać w domu Ojca. Jeśli wyrastasz w domu rodziców wierzących, chodzisz na nabożeństwo, to słyszysz, masz szansę, wiesz, czym jest dziedzictwo. Bóg ci oferuje to. Masz, jeśli przyjmiesz Jezusa, jeśli wejdziesz w swoje serce, w swoje życie, otworzysz je i przyjmiesz Pana, to masz to dziedzictwo, ono jest uszykowane. Ale jeśli mówisz, idę. To co znajdziesz w tym świecie? Jeśli nawet ten, kto już wziął to dziedzictwo, jest dzieckiem Bożym, a pozwala sobie na miłość do świata. Wiecie, to jest wielki problem dzisiaj chrześcijan. Miłość do świata. Nie mogą sobie poradzić z tym ludzie. Zbory, pastorzy nie mogą sobie z tym poradzić. Bo ludzie miłują świat. Czytają, ostrzegają ich, ale ludzie miłują świat. Wierzący miłują świat bardziej niż te ostrzeżenia, które słyszą. Sami znają to słowo, nie muszą słyszeć. Sami znają, ale miłość do świata jest tak mocna, bo świat się robi taki atrakcyjny, jeszcze raz powiem, i taki otwarty. I kiedy człowiek wierzący nie bierze krzyża swojego, krzyż jest środkiem, który zabija świat i miłość do świata. Apostoł Paweł mówi, że on na krzyżu, on jest ukrzyżowany z Chrystusem i świat dla niego umarł i on dla świata. Jeśli ktoś nie bierze krzyża swojego, na którym musi oddać to życie, które pragnie świata, trzeba je oddać, trzeba je ukrzyżować. To ja, które pragnie świata. Jeśli nie bierze krzyża, to nie ma na czym umrzeć moje ja i ono ciągnie. I nie mogą sobie ludzie dać rady. Nie mogą się powstrzymać. Wiecie, ta siła przyciągania tego świata jest tak wielka. To jest potężna moc. To jest potężna moc. I niejednego zwiodła, i niejednemu zabrała szczęście, i niejednemu zabrała życie wieczne. A ja tu z głodu ginę. I na pewno, jeśli nie wyjdziesz z tego świata, jeśli nie opuścisz świata, młody człowieku, młodzieży, mówię do młodzieży, która jeszcze się nie pojednała z Bogiem, ale też mówię do tych, którzy są z Panem, a jeszcze miłują świat w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, to zginiesz. Świat cię ograbi. Po to tylko cię przyjmuje. Tylko po to cię hołubi przez chwilę, żeby cię ograbić. Tylko po to mieni się twoim przyjacielem i mówi, tu jest dobrze, żebyś wydał wszystko, tak jak ten roztrwonił wszystko. Wiecie, jest tylko jedna szansa, kiedy już taki człowiek jest, kiedy tak jak ten młodzieniec pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym świnie się karmiły, ale nikt mu nie dawał i mówi, ja tu z głodu ginę i zginąłby i umarłby. I nie umarłby w swoim pięknym siedmiopokojowym domu, nie umarłby w swoim pięknym Mercedesie, nie umarłby i rękę jego trzymałaby najpiękniejsza dziewczyna na świecie. Umarłby niedaleko koryta od świń. Tam się umiera w świecie. Nie z honorami. Taka była prawda. Była dla niego tylko jedna szansa i on, to jest jego szczęście. I powiem, i ta historia bogatego młodzieńca jest takim przykładem takiego właśnie niesamowitego szczęścia. On powiedział, wstanę i pójdę do ojca. I to był jego ratunek. Powiem, na granicy śmierci jeszcze się opamiętał. I zdołał się wyrwać. Wstanę i pójdę do Ojca. Ja powiem tak. Każdy z nas, którzy znają Jezusa, by powiedział to samo. Nie odchodź z domu Ojca nigdy. za żadne skarby, za żadne pokusy. Nie warto odchodzić z domu Ojca. Nie warto odchodzić z Bożych dróg. Nie warto wlec się z tyłu jako ostatni. To też trzeba powiedzieć. Wielu zadowala się tym, jestem ostatni. Nie muszę być w przodzie. A ja jestem wśród ludu Bożego. Jestem ostatni może przedostatni. No najgorszy taki, ja to ani w tym się, a po co? I wielu jest takich też. Ale świat morduje ostatnich. Kiedy Izrael szedł przez pustynię, Amalek tym się trudnił. Napadał na maruderów. I co im robił? Dawał im list i powiedział, idź powiedz, albo nakopię ci tylko. I ich mordował. Bezlitośnie mordował tych, którzy zostawali w tyle. Mordował całe rodziny, dzieci, matkę, ojca i zabierał dobytek. Dlatego, powiem, to było powszechne. To było okrutne, ale tak było. Dlatego Bóg powiedział, jedną z największych nienawiści, które Bóg jakby okazał, to Amalekowi. Powiedział, pamiętaj, wytnij go do nogi, wszystko. Dlatego, że on ci to robił. Do tych, którzy się ociągają, ale ociągają się dlatego, bo świat jeszcze kusi, bo świat przyciąga, bo grzech jest takim magnesem, który hamuje ciebie, jeśli ma tutaj też magnes, tak? Jeśli ma tutaj twoje ja, jeśli masz twoje pragnienia, swoje marzenia, jeśli nie ukrzyżowałeś starego człowieka, to jest magnes dla tego świata. I kiedy on wyciąga swój magnes, to co się dzieje? Ciągnie, tak? Magnes do magnesu przyciąga. I przez to hamuje moje kroki, hamuje mój marsz. I zostaje w tyle i może się pocieszam, ale ja jestem jeszcze Izraelu. Ja też wychodzę z Egiptu, ale ostatnich morduję. I Słowo Boże nie mówi, byście się tylko załapali. Słowo Boże mówi, biegnijcie w wyścigu. W wyścigu biegnijcie, który jest przed wami. Musisz się zebrać i ruszyć do wyścigu, a nie tak sobie idziesz. Przecież ja jestem wśród ludu Bożego. Wielu ginęło. Bardzo wielu, powiem, dużo za wielu ginęło w narodzie izraelskim przez to, że się ociągali. A wróg był. I ten wróg dzisiaj też jest. To jest świat, to jest szatan. Stanę i pójdę do Ojca. I chwała Bogu za tą miłość Ojca, że tego, który roztrwonił jego majętność, swoją majętność. Kiedyś Mariusz powiedział, nie tak dawno, że nie napisane jest tutaj, że ten ojciec dał mu dział z powrotem. On już nie dostał tego działu. Nic tu nie pisze o tym, bo już go nie było. On go już zmarnował. Jedynym jego szczęściem było to, że nie zginął straszną śmiercią tam opodal tego koryta dla świń. Jedynym jego szczęściem było to, że wrócił, ojciec dał mu pierścień, przyjął go jako syna, ale nie dał mu już majątności, bo skąd? Wziąłeś. Wiecie, to tak jak Ezaw, który stracił swoje dziedzictwo, tak? Stracił swoje błogosławieństwo i nie wziął. Wziął? No nie wziął. Wiecie, ten bogaty młodzieniec, jego całym szczęściem było to, że nie był potępiony na wieki. Ale myślę, że sam był zbawiony, ale tak jak przez ogień. I to też było wyjątkowe szczęście, że zdążył się wyrwać i że się upamiętał. Nigdy nie idźmy z domu Ojca, trzymajmy się blisko. Blisko Pana Jezusa Chrystusa, blisko Niego. Dlatego Pan Jezus mówi, pójdź za mną. Niech Bóg da nam siły iść za Nim. A niech Bóg da mądrość wam, młodzi, którzy może marzycie o kolorowym, bajecznym świecie. Pamiętajcie, to jest wszystko kłamstwo. To jest potworne kłamstwo. Jeśli uwierzysz temu kłamstwu, to skutkuje nie tylko stratą pieniędzy, stratą zdrowia, rozbiciem rodziny. Jeśli uwierzysz w to kłamstwo, że świat jest kuszący i wart zachodu, jeśli w to uwierzysz, to nie tylko stracisz pieniądze, rodzinę, może zdrowie i oczywiście szczęście, bo nie będziesz nawet wiedział, co to znaczy, ale stracisz żywot wieczny. Dlatego Pan Bóg mówi, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Umiłujmy Chrystusa całym sercem, z całej duszy. Sprawdźmy dzisiaj nasze serce, kiedy będziemy, zanim wyciągniemy rękę po chleb i wino, sprawdźmy nasze serce, czy my w swoim sercu, co mówimy w swoim sercu, jest Bóg, mój Bóg, czy nie ma Boga? Co mówię w swoim sercu? A ten, który przyjął marnotrawnego syna, on powiedział, wiecie, tak powiem tak jeszcze raz, ostrzegam każdego, nie opuszczaj domu ojca za żadną cenę. Lepiej być wiernym, jak ten drugi syn. Być wiernym, on nigdy nie opuścił domu ojca. I wiecie, co mu powiedział ojciec? Myślicie, no, faktycznie, ten to stracił. Bo tamten sobie pożył przynajmniej, nie? Wielu tak myśli. Wielu młodych tak marzy. Iść, zanurzyć się w ten świat. Ale on już nie uzyskał swojego dziedzictwa. Jeśli ktoś straci w świecie rodzinę swoją, na przykład małżeństwo rozbije. Wiecie, oni wracają później i co mówią? Daj mi nową szansę. Ale Bóg nie daje nowej szansy. Raz stracona majętność, raz stracone, roztrwonione, dokładne, piękne słowo, roztrwonione dziedzictwo nie wraca. Roztrwonione małżeństwo, roztrwonione szczęście, rozbite, nie nowe. Nowy dział ci dam. Skąd wezmę? Jest jeden dział. Ale do tego, który go nie opuścił, nie zostawił, on świata nie zażył, wiecie, on nie był, dziewczyny były dalekie, nie popił sobie, nie porządził, nie wiedział, co to jest, kiedy się piękne dziewczyny uśmiechają i faceci naskakują, nie wiedział tego. Wiecie, co mu ojciec powiedział? Synu mój, oto wszystko moje jest twoim. Chwała Bogu. Tego życzę wam, bracia i siostry, żeby tak mógł wam ojciec powiedzieć. Wszystko moje jest twoim. To jest radość. Amen.